Ja doceniam naszą współpracę za to, że kiedy ty możesz dać 80%, a ja 20%, to tak robimy. Kiedy ty możesz dać 20%, a ja 80%, to tak robimy. A kiedy możemy dać we dwójkę 100%, to jest najlepiej na świecie.
Najprościej się pyta o najprostsze rzeczy.
Muszę powiedzieć dwie, które się ze sobą łączą. Ponieważ jest to szczerość, bo ona się łączy z drugą.
To jest takie trudne, ale to właśnie jest ten wątek, więc od tej pory ja wszystkim zawsze polecam mówienie na bieżąco.
I zastanawiam się, czy ty jesteś u barbera na przykład, nie? W sensie idź sobie.
Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę.
Boże, zapomniałam, czy mamy wstęp. Cześć Artur na przykład.
To bardzo dobry wstęp. Cześć Agata.
Dzisiaj przychodzę do ciebie z tematem, który mnie ostatnio bombarduje z różnych miejsc, jak spotykam się z ludźmi. Ale dlaczego to mówię? Dlatego, że mamy w firmie taką tradycję, że jak ktoś nowy przychodzi, to kończący call jest spotkaniem ze mną, ten kończący onboarding.
Właśnie dobrze, że dodałaś, że kończący onboarding, bo w pierwszej chwili było, że jak ktoś przychodzi do firmy, to kończący call. I w zasadzie od razu przychodzi i wychodzi. Mamy zamontowane drzwi obrotowe.
Była, słuchaj, to taka anegdotka. W Bydgoszczy było takie miejsce chyba z kebabem, które miało, bardzo długo się reklamowało, że się otwiera, otworzyło się i w ten sam dzień otwarcie się zamknęło, bo jednak przeliczyli się.
Więc czyli takie rzeczy się zdarzają.
Nasz pomysł na onboarding. Tak, tak. Dobra, wracając do punktu, od którego chciałabym wyjść, czyli wątek, w którym przychodzi do mnie osoba i mówi: Agata, jaka jest twoja historia w tej firmie? No i ja tą historię mówię, po czym, a czy wy się nigdy z Arturem jako wspólnicy nie pokłóciliście? I teraz słucham pana, czy my się kiedyś pokłóciliśmy jako wspólnicy?
Ta rama pytania jest niebezpieczna, bo ja już widzę te domysły milionów słuchaczy. Aha, czyli pokłócili się jako niewspólnicy. Nie, szczerze mówiąc, jak znamy się już, popraw mnie, bo na bank się mylę, jeżeli chodzi o timeline'y. Zawsze tak mam. Przeszło 5 lat, to nie kojarzę żadnej dużej kłótni. Kojarzę, że kilka razy dostałem OPR za różne rzeczy. Słusznie bądź niesłusznie, nie będę teraz tego roztrząsał przed milionami słuchaczy. Natomiast żebyśmy się tak naprawdę pokłócili, mieli jakieś ciche dni, robili za siebie wojenki podjazdowe, nie miało to miejsca, rzeczywiście. Pod tym kątem jesteśmy bardzo zgodnym związkiem wspólniczym.
No, dokładnie. Ja pamiętam pierwszą sytuację, jeszcze jak nie byliśmy wspólnikami, ale chodzi o wspólną współpracę. Nie wiem, czy pamiętasz, jak przyszłam jako marketing managerka, to był taki moment, w którym była pandemia, bo oczywiście przyszłam miesiąc wcześniej, przygotowałam świetną strategię, natomiast przyszedł koronawirus i strategia pogniesiona do kosza, dziękuję, do widzenia. I wtedy robiliśmy wszystko. E-booki jakieś pisaliśmy, webinary robiliśmy, no wiadomo, to co się w pandemii robiło w tych pierwszych tygodniach, żeby utrzymać klientów, żeby przenieść ich do internetu, tych, którzy jeszcze tam nie byli i tak dalej. I był taki e-book, który ja robiłam sama osobiście o Instagramie wtedy. I pamiętam, dosłownie mi się to śniło w nocach, więc ciężki temat. Ty byłeś tą osobą, która jeszcze wtedy oceniała, no nie było za dużo innego zespołu, w sensie ja byłam jedyną menadżerką marketingu i osobą tym się zajmującą. I ty ustawiłeś mi kola z feedbackiem do tego e-booka na godzinę czy półtorej i powiedziałeś: słuchaj, zamiast czytać moje komentarze, ja lepiej z tobą je przejdę.
Brzmi jak ja.
I przez półtorej godziny pokazywałeś mi, jak chujowo napisałam całego e-booka. Ale na szczęście, co do merytoryki, było okej, tylko do sposobu językowego może, do tego, jak powinno być to napisane. Przez półtorej godziny 300 komentarzy przeszliśmy na pewnie 25 stronach max. Więc to pamiętam jako nasze pierwsze przetarcie. I teraz będzie taki trochę dłuższy monolog, wiem, ale jeszcze chcę coś dodać do tej sytuacji, to, że mogłam zareagować na dwa sposoby wtedy. Pierwszy to był sposób taki: jestem zdemotywowana, ty wtedy byłeś moim szefem, tak totalnie, więc no, dostałam feedback od szefa, jestem beznadziejna, nie umiem pisać, nie umiem robić e-booków, albo wkurzyć się w takim sensie, że kurde, tyle pracy w to włożyłam, część ludzi robi gorszą robotę, a ja dostałam ten feedback. Natomiast myślę, że to, co stało się podstawą naszej współpracy, to jest to, że ja to przyjęłam i się z tego nauczyłam, uznając to za najlepszy wykład o pisaniu, jaki miałam w życiu. I potem to przecież ja sprawdzałam teksty innych ludzi za ciebie, bo na świeżo wiedziałam wszystko, jak chciałbyś, żeby było to napisane w taki sposób bardzo dobry marketingowo. Więc myślę, że to jest chyba podstawa tej współpracy, czyli szczery feedback i przyjęcie go i rozwój, a nie Obrażanie się? No mogłam się obrazić przecież.
Dwa komentarze do tego. Pierwszy jest taki, czy komentarz zero, taki wstępny, jest taki, że na szczęście w trakcie przypomniałem sobie tę historię, bo ty się na nią dość często prywatnie powołujesz, ale pierwszy, który przyszedł mi do głowy, to mówię sobie tak, kurde, nie pamiętam, że to jest strasznie wygodna pozycja, słuchaj, że ja coś zrobię, mi to wylatuje z głowy, więc ja się tym nie przejmuję, nie? Ktoś tam żyje, ale w mojej głowie to się nigdy nie zdarzyło. Ja tak w ogóle często mam, na przykład, że jak ktoś mi zalezie za skórę, a mam krótki ląd, z czym się kryję generalnie w internecie, na początku jestem na tą osobę na przykład aktywnie zły, albo te sytuacje tam przeżywam, roztrząsam, analizuję, ale minęło 2 miesiące i ja już to mam generalnie w dupie, nie? Po prostu nie interesuje mnie to. Mhm. Spotkam taką osobę po czasie, z którą mogła iść tam sytuacja na noże, ja to bym chętnie, wiesz, piątkę przybił, kolizero się napił, czy cokolwiek, a ktoś tam może jeszcze przeżywa i nie potrafi zrozumieć mojej reakcji, że jestem już way past that. I drugi komentarz to, że to jest ta historia, jak rozumiem, jest wstępem do naszego dzisiejszego tematu, który zaproponowałaś, jakim jest, jak budować dobre relacje między wspólnikami. Ja ci z góry powiem, jakie jest moje podejrzenie. Uwaga, że tak jak odcinkiem o tym, po czym poznać, że jesteś złym szefem, próbowałaś mi delikatnie uświadomić, że taki jestem i się nie udało. Tak, ja niestety mam anegdotę jako kontranegdotę, zanim przejdziemy do sedna, że nie wiem, czy wiesz, myśmy kiedyś z żoną oglądali bardzo dużo Simpsonów. Jednym z ulubionych odcinków Simpsonów mojej Marty, kochany, gorąco cię pozdrawiam, jest odcinek, w którym Marge postanawia, że pójdzie do psychologa i Homer się tym nieustająco martwi. Martwi się, że jak on pójdzie, to psycholog wyjaśni Marge, czyli jego żonie, jeżeli nie oglądałaś Simpsonów, że to jest zły mąż. Ja się boję, że ten odcinek, jak zaczniesz sobie tak wyrybalizować, po czym poznać dobrego wspólnika, stwierdzisz, kurwa. To jednak powinno inaczej wyglądać. Więc ja jestem jak Homer Simpson w tym odcinku, bardzo napięty, więc musisz poprowadzić tę dyskusję.
Nie no, spokojnie. Zakładam, że... Dobrze, że zakładasz, że ten podcast jest feedbackiem wewnętrznym do ciebie z każdym odcinkiem, który robimy. Wspaniale.
To ci mogę powiedzieć. Ja bardzo, i moje zdolności do overthinkingu.
Tak, natomiast właśnie to, do czego dążę, to żebyśmy wskazali sobie kilka... Nie wiem, czy cech, bo trudno mi to określić, czy zachowań, czy relacji, jakby punktów w relacji, też punktów zwrotnych, bo taki jeden w relacji myślę, że mieliśmy, o którym zaraz, do tego, żeby być dobrymi wspólnikami. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym, żebyśmy sobie w tej dyskusji zawarli, trochę krok wstecz, jak tego dobrego wspólnika w ogóle znaleźć, jak go sprawdzić, zanim ta współpraca w ogóle nastąpi w kontekście spółek i innych rzeczy.
To w ogóle powiem, czemu mam dużo przemyśleń na akurat ten temat ostatnio i tak on się pojawił w dyskusjach między nami, bo porównałbym to do małżeństw i rozwodów. Mniej więcej 5, 6, 7 więcej lat temu przez Facebooka przetaczała się w naszych rocznikach fala właśnie małżeństw. Wszyscy się cieszyli na wspólną przyszłość. No po czym proza życia, minęła prawie dekada i coraz częściej na albo prywatnych konwersacjach, albo też na Facebooku pojawiają się wrzutki, że ludzie się rozwodzą. I właśnie, analogicznie, mniej więcej kilka albo więcej lat temu pojawiały się posty, że zawiązujemy spółkę, zmienimy świat, robimy startup czy coś tam. I fast forward, mamy kilka lat do przodu i tak jak z tymi rozwodami jest sytuacja, że no tutaj rozstajecie ze wspólnikiem. I jakoś tak się złożyło, że w ciągu ostatnich 2-3 tygodni spotkaliśmy się co najmniej z 10 przypadkami, gdzie ludzie poszli naprawdę na noże i się rozstają ze wspólnikami i tym bardziej na tle słuchając tego wszystkiego, co tam nie zagrało, ja doceniłem nasz, odpukać w niemalowane oczywiście, zdrowy sposób prowadzenia spółek i właśnie to, że my się nie kłócimy i na razie żaden konflikt w tle się gdzieś nie tworzy. Więc czuję się uprawniony do tego, żebyśmy mogli taki temat poruszyć i w imieniu nas obojga, że te dobre rzeczy poruszać. Więc czy jest jakaś jedna cecha z naszej relacji, w naszym sposobie prowadzenia biznesu, które uważasz, że jest fundamentem tego, że my się nie kłócimy i te spółki jeszcze istnieją?
Muszę powiedzieć dwie, które się ze sobą łączą, ponieważ jest to szczerość w takim kontekście dawania feedbacku, rozmowy, mówienia o pomysłach, o sobie, nawet o swojej osobie czasami, czy o twojej, jakby o tobie przeze mnie, ale dlaczego mówię, że muszę powiedzieć dwie, bo ona się łączy z drugą, raczej zachowaniem lub założeniem, że druga osoba chce dobrze. W sensie mówi o tym nie w sposób, żeby ci dopierdzielić, tylko w sposób, żebyś albo to przemyślał, albo się zmienił. W sensie tak samo ja, bo oczywiście teraz mówię do ciebie, natomiast tak jak ty do mnie mówisz, to ja nigdy nie zakładam, że ty chcesz mi powiedzieć coś złego, że teraz o, jesteś głupia i masakra, tylko chcesz, żebym się nad tym zastanowiła i tyle. W sensie to jest taka dobra wola z twojej strony, że ale to jest szczere, to jest nadal feedback, który jest szczery, w stylu słuchaj, tak, zrobiłaś to spotkanie, ono powinno wyglądać inaczej na przykład, albo te słowa były niebezpieczne, zastanów się wspólnie, o, to też jest bardzo istotne, że często się zastanawiamy wspólnie nad jakimiś takimi tematami, które z nas mogło zrobić lepiej. Więc myślę, że od tego zacznę, czyli ta szczerość i dobry zamiar, dobra wola w tym, co w tej szczerości jest zawarte.
To w zasadzie mam wrażenie, że te dobre intencje są ważniejsze niż dobre intencje. Szczerość.
To jest piękne.
Bo generalnie, jakbym miał taką udzielić, uwaga, radę życiową, to wygodnie się żyje, jeżeli zakładasz, że druga strona chce dobrze. Albo jak ktoś ma raczej skłonności złośliwe, to jest moje ukochane amerykańskie powiedzenie, które ty już znasz, czyli nie przepisuj złej woli tam, co można spokojnie wytłumaczyć głupotą. Więc albo możesz mieć zawsze założenie, że to zrobiłem z głupoty, a to się da w miarę naprawić, albo właśnie, że chciałem dobrze, wyszło jak zawsze, czyli po czarnobylsku, nie? Not great, not terrible, jak w tym słynnym serialu. I myślę, że taka jest prawda. W sensie ja, zarówno do ludzi, ale myślę, że przede wszystkim w naszej relacji, mam zawsze takie założenie, że nawet jak coś mi się nie podoba, to przede wszystkim nie dokonuję rozszerzenia oceny. Typu ona tak zrobiła, bo jest jakaś. Mhm. Tylko raczej odnoszę się, że o kurde, w tej sytuacji no coś mi się nie spodobało, plus nie kiszę tego w sobie. A te dyskusje, które myślę wiele osób za sobą ma, to właśnie jest takie kiszenie w sobie, typu coś mi nie pasuje w wspólniku i ja to zachowuję. Albo mówię gdzieś na zewnątrz, a nie mówię do tej osoby. Czyli rzeczy, które nieprzypadkowo pojawiają się właśnie w podcaście o zarządzaniu, no bo zwróć uwagę, że tak. Same patologiczne zachowania na linii ja wspólnik to są również niewłaściwe zachowania na linii ty podkomendny, podkomendna.
Tak, współpracownicy w ogóle, nawet między sobą, nie? Bardzo często, menedżerowie między sobą, dokładnie to samo.
A ja wiesz co, no. Bo tak, nie wiem, czy do tego wątku pewnie jeszcze wrócimy, bo natomiast uważam, że on jest trochę dalej niż podstawowy wątek, od którego chciałem zacząć, czyli czy żeby być dobrym wspólnikiem, trzeba się ze sobą przyjaźnić? I to jest pytanie, które pozwolę ci obracać sobie chwilę w tle w głowie i powiem ci, dlaczego o tym mówię, bo żeby nie było, że tylko ty mnie zaskakujesz w podcaście moją diagnozą. Otóż ja długi czas, nawet, bo zarówno ty i ja nie jesteśmy osobami, które chodzą po świecie i mówią dużo o sobie.
No nie za bardzo.
Ja mam na przykład tak, że jako ta osoba, która z nas dwojga póki co, oby to się szybko zmieniło, jestem częściej zapraszany do jakichś podcastów, to im bardziej one są skupione na mnie, tym ja jestem bardziej niezadowolony, bo wbrew pozorom nie jestem swoim ulubionym tematem. Mm-hmm. I zawsze się czułem niekomfortowo z jakimkolwiek pytaniem na własny temat. I masz chyba dość podobnie, nie? Że nie jesteś tak, że przychodzisz i mówisz tak. Co u mnie, czy tam mi pies coś zeżar, czy coś. I kiedy pracowaliśmy razem, zaczęliśmy pracować razem, a potem już weszliśmy na tę relację wspólniczą, jakkolwiek to brzmi. Stałaś się osobą wspólniczą, słuchaj, patrz jak inkluzywnie, jako osoba wspólniczująca, czy jakkolwiek, to miałem długi czas problem, żeby ci zadać jakieś osobiste pytanie, na przykład, wiesz, o twój związek, o twoje życie
prywatne. Okay.
Wydawało mi się, że to będzie strasznie nieeleganckie o to zapytać, no bo to jest trochę tak, jak jesteś z kim na pan-pani, to im dłużej jesteś na pan-pani, tym trudniej przejść na ty. Ja tak miałem kiedyś w różnych relacjach pracowych, że byłem już z całą firmą na ty, a z jedną osobą na pan-pani, no i to już był ten moment, że żadna ze stron nie czuła, że to możliwe, żeby to pękło i zostało tak do końca. A jednocześnie powiem ci, że miałem takie głębokie poczucie, że jeżeli tego nie zrobimy, to czegoś tej relacji zabraknie. I może właśnie takiego zaufania, że ja wiem, że mogę z tobą również wtedy pogadać o tych swoich rzeczach, no bo z drugiej strony, skoro nie pytałem ciebie, to nie czułem zgody, że mogę też również wyjść ze sobą. I chyba finalnie ja pękłem pierwszy, zacząłem tak cię lekko badać, nie? Że słuchaj Agata, a powiedz mi tam coś więcej na tematy prywatne, co ty na to, czy to byłoby okej? Okay? Pamiętaj, że skakałem wokół krzaka maksymalnie i finalnie przeszliśmy na tę stronę i uważam, że to jest dobre, więc w takim wstępie pytanie, bo że czy wspólnicy powinni mieć też relacje koleżeńskie albo przyjacielskie? Czy da się być dobrym wspólnikiem, nie lubiąc jednocześnie drugiej osoby, po prostu jako osoby? Z twojej perspektywy.
Według mnie w 99% nie. Na pewno znajdą się takie jednostki i takie wyjątki, które się nie lubią, a się uzupełniają i po prostu mają takie cechy, że nie muszą ze sobą się lubić. I taki profil działalności. Natomiast zakładam 1% w maksie spółek to są takie osoby. Ale tu rozwinę trochę ten wątek koleżeńsko-przyjacielski, bo uważam, że to, co nas w jakiś sposób zbudowało jako dobrych wspólników, jest to, że my bardzo często poza tymi prywatnymi rzeczami, do których do dzisiaj mamy trochę tak, że częściej rozmawiamy o pracy i tylko no to może teraz ci coś powiem, bo się strasznie dużo zadziało i to może wpływać na moją pracę na przykład, to rozmawiamy o swoich osobistych celach. W sensie, dlaczego prowadzimy firmę? Do czego chcemy dojść? I to jakby, jeżeli ktoś myśli, może teraz, nie wiem, zdemaskuje większość przedsiębiorców, że ludzie robią firmy, bo mają takie powołanie, to zdementuje, robią je dla pieniędzy zazwyczaj, więc...
Kto by się spodziewał?
Może zabrzmi... Tak, może zabrzmi to źle, natomiast no halo, tak jest, nie? I to, że my rozmawiamy o tym, gdzie chcemy być w życiu osobistym właśnie, z naszymi partnerami, czy z naszym majątkiem jakkolwiek, czy z naszym miejscem zamieszkania, czy z tym, co chcemy mieć, jak chcemy się czuć, no to rozmawiamy o tym dosyć często, no bo do tego prowadzi prowadzenie firmy. I teraz zakładam, że zaraz dojdziemy też do tego punktu, o którym ty chyba bardzo często mówisz, kiedy rozmawiamy właśnie tak trochę bardziej, czyli wspólny rozwój w tym samym czasie celów zawodowych i celów osobistych. Czyli wyobrażam sobie, że gdybyś dzisiaj mi powiedział, słuchaj Agata, moim celem osobistym za 2 lata jest rzucenie wszystkiego, wyprowadzka na Malediwy i się odcięcie od świata, to zupełnie inaczej by nam się pracowało niż sytuacja, w jakiej jesteśmy, czyli mniej więcej wiem, że zostaniesz, nie chcesz rzucić wszystkiego w pizdu i możemy sobie planować rzeczy na 5-10 lat do przodu. Oczywiście, sytuacja się może zmienić, natomiast bez tej rozmowy, zakładam, o tych osobistych celach, takiej na bieżąco aktualizowanej, też by było ciężko nam współpracować, no bo ja zakładam, że mogłoby być też tak, poza tymi już takimi skrajnymi przypadkami typu Malediwy, że ty mówisz, dobra, no to zapomniałem ci powiedzieć, ale ja od jutra przestaję robić wystąpienia, warsztaty, szkolenia i jakby handluj z tym, nie? Bo nie rozmawialiśmy o tym wcześniej i mówisz mi dlaczego, bo na przykład, nie wiem, jesteś zmęczony, chcesz więcej czasu z dzieckiem, no jakby jakieś powody, które są osobiste totalnie. No i masz takie, no to super Artur, świetnie. No i myślę, że wtedy byłaby pierwsza kłótnia, gdybyś nie powiedział tego wcześniej po prostu. Oczywiście masz prawo zmienić zdanie nawet dzisiaj, ale to chyba nie jest dobra relacja wspólnicza, jakkolwiek by tego nie nazwać.
Powiem ci, że spróbuję to rozpakować i rozszerzyć. Wszystko, co powiedziałaś.
No, to było już dosyć szerokie, więc...
Tak, ale po prostu to inaczej, to uszczegółowić może, bo głęboko się z tym zgadzam, jak ze większością rzeczy, które mówisz, publicznie czy prywatnie, a widzę 2 wątki, które są w tym kluczowe. I pierwszy, który właśnie nazwałaś tym aktualizowaniem wiedzy prawdopodobnie na temat drugiej osoby, to myślę, że bardzo ważne w zarządzaniu in general, a zwłaszcza w takiej pracy na poziomie wspólników, jest wieczne przypominanie, na jakim etapie się jest i co się myśli. Czyli zwróć uwagę, że my od tematów prywatnych typu obecnie, myślę, że to nie jest zbyt dużą dużym zdradzeniem, jak coś to powiedz, to wytniemy. Jesteśmy akurat na etapie kupowania domów, my dużo gadamy o tym, co nam się podoba, jak nam się nie podoba, ale pod kątem celów firmowych, takich właśnie osobisto-majątkowych, więc półzawodowych, też przychodzimy i mówimy sobie, mi zależy na tym, mi zależy na tym. I jest taka mechanika zbierania feedbacku, która się nazywa start, stop, continue. Polega na tym, żeby siąść w jakimś gronie, na przykład menadżerskim czy z zespołem, albo zrobić to jako ankietę ogólnofirmową i po prostu zadać 3 proste pytania. Co byś chciał, żebym zaczął robić? Co powinienem przestać robić, a co powinienem kontynuować. Czy czego nie robię, mam robić, co robię, a nie powinienem, a co jest okej, należy to rozwijać. I myśmy w różnych relacjach z różnymi osobami na kluczowych stanowiskach w firmie kilka razy to przechodzili. I raz chyba zrobiliśmy to też dla siebie w kontekście właśnie zarządzania. Spotkaliśmy się wtedy w Bydgoszczy, ale pamiętasz, że ja do ciebie przyszedłem wtedy z taką wątpliwością, że ja nie wiem, czy ty jesteś zadowolona z naszej współpracy, z tego, że jesteśmy ze wspólnikami.
O tak.
Tak, i że pytaniem to teraz tak, że ja nie miałem ku temu żadnych powodów, żeby tak myśleć, poza jakimiś kilkoma komentarzami, być może wynikającymi ze zmęczenia i przegrzania, ale pamiętam dokładnie, co powiedziałem wtedy, bo tego nie mówisz. Czyli pomimo tego, że prawdopodobnie z twojej perspektywy było ok, ja też tak, wiesz, fasadowo czułem, że jest ok, no ale głębokie przemyślenie, że a może nie jest, bo gdyby było, to by powiedziała. I to mnie tak wtedy nauczyło, od tego czasu też się trzymam w relacji z każdym, że jak jest okej, to regularnie podkreślam, że jest okej, bo skąd ten drugi człowiek biedny ma to wiedzieć w innym wypadku? Nie wiem, czy pamiętasz tę historię.
Tak, i to nawet powiem ci, że to nie było akurat przy tym start-stop, tylko to było przy ankiecie 360, którą sobie robiliśmy i my się zaangażowaliśmy, że też ją chcemy mieć.
Ja i moja pamięć, tak jest.
Tak, bo zazwyczaj zarządy jakby unikają ankiet 360, szczególnie od podwładnych, współpracowników i tak dalej, wiadomo. Natomiast my chcieliśmy ją mieć, żeby zobaczyć, co o nas ludzie myślą, co my myślimy o sobie nawzajem. W sensie nie powinniśmy o to pytać w ankiecie, bo powinniśmy o tym mówić, natomiast wiadomo. I pamiętam, że wtedy usiedliśmy. A wiesz, co jeszcze pamiętam? Bo ty tego nie pamiętasz pewnie. Natomiast właśnie to jest ten punkt, o którym mówiłam na samym początku, czyli że dla mnie to był przełom w naszej relacji, to spotkanie wtedy po tej ankiecie, dlatego że ja miałam wypełnioną tą ankietę o sobie od wszystkich poza tobą i ty powiedziałeś, że mi to powiesz na żywo. A ja tobie uzupełniłam pewne rzeczy, które były i pozytywne, i negatywne, no bo to wiadomo, no bo to jest ankieta oceny. I ty mogłeś się do tego przygotować i ja czułam się totalnie nie fair. Wiesz, przyszedłeś do mnie, ja nie wiedziałam, czego się spodziewać. Mogłam się spodziewać właśnie, bo nie rozmawialiśmy o tym, czy jest okej, czy nie okej, bo dzisiaj rozmawiamy od tych 2 lat. To ja nie wiedziałam, czy ty jesteś właśnie zadowolony z tego, szczególnie, że mieliśmy jakieś tam problemy firmowe, więc mogłeś, ja sobie to wizualizowałam, masakra generalnie, ale ja sobie to wizualizowałam, że problemy w firmie możesz przypiąć do mnie, bo to jest mój pierwszy rok bycia wspólniczką i akurat ona się wtedy pojawiła, a jak firma cały czas rosła, to się nie pojawiały. Nieważne, że wtedy miałam taki sam udział, jak nie większy czasami w rzeczach operacyjnych, ale to wiesz, nie? W sensie miałam takie myślenie i wtedy właśnie pamiętam, że byłam taka zła na to spotkanie, taka zła i to były moje urodziny w ogóle. To też jest bardzo ciekawe. Tak, i jechałam taka właśnie zła, że no ja oczywiście przygotowałam, a ty oczywiście nie, bo nie. Po czym jak rozmawialiśmy i właśnie ty zadałeś to pytanie też, czy ja w ogóle jestem zadowolona, czy jakoś tak z tej relacji. Ja miałam takie, no tak, oczywiście, ale o co ci chodzi, nie?
To było wspaniałe przekłucie balonika, bo to jest tak, że ja się czaiłem z tym pytaniem, że jak to zrobić, znaleźć dobry moment, żeby generalnie projekty wszystkie dobrze szły, bo to też będzie wpływało na odpowiedź. A potem, to jest częsta sytuacja właśnie, że człowiek buduje legendę wokół czegoś, a to dochodzimy właśnie do tej szczerości, że najprościej się pyta o najprostsze rzeczy i to jest takie trudne, ale to właśnie jest ten wątek, więc od tej pory ja wszystkim zawsze polecam mówienie na bieżąco. Bo jak się, to jest trochę tak, jak i znów wracamy do takich niemalże stereotypowych i anegdotycznych złych historii o zarządzaniu. Każdy z nas, w sensie słuchających po drugiej stronie i nas tutaj osobiście rozmawiających, słyszał albo uczestniczył w tej słynnej historii z polskich przedsiębiorstw typu, no jak jest dobrze, no to nic nie mówię, jak będzie źle, to ci powiem. Więc ja tutaj nie chodzę i nie chwalę, bo jestem krytyczny i coś tam, jak jest dobrze, to po prostu jest dobrze. To jest niedobrze.
No tak.
Generalnie trzeba ludziom mówić, że jest dobrze, bo inaczej skąd to mają wiedzieć? Powiem ci, że ostatnio słuchałem podcastu o mowie ciała i tam występowała jedna pani i właśnie mówiła, że większość ludzi przecenia, jak bardzo na ich twarzach albo po tembrze głosu widać zadowolenie. Że nam się wydaje, że mamy, wiesz, zadowoloną minę albo że bajemy bardzo wyraźnie znać komuś, że jest okej, po czym tam jest taki uśmiech po polsku, nie? W tej chwili próbuję oddać podcastem, więc to jest ten moment, proszę Państwa. Polski uśmiech, nie wiadomo o co chodzi. I trochę tak samo jest tutaj, że mam się może wydawać, że człowiek, bo często z nim gadamy, dużo mu mówimy, nam się wydaje, że się otwieramy, że wszystkie sygnały werbalne i pozawerbalne i również tam, nie wiem, taskowo-statusowe są ok. A potem się okazuje, że ta druga strona wcale tego nie musi tak postrzegać, jak nie usłyszy ekspresji z verbis, rzeczywiście jestem content.
Tak, tak, no. I dodając jeszcze dalej ten wątek szczerości, bo on się objawiał u nas w naszej dynamice relacji w różnych momentach, to na przykład zobacz nawet ostatnio, oczywiście, że pomimo relacji, którą mamy, pomimo tego, że rozmawiamy ze sobą dużo, totalnie szczerze, o różnych rzeczach naprawdę, czasami filozoficzne rozkminy nad tym, czy religia ma sens, to też są tematy naszych cotygodniowych czasami spotkań. Tak, jest to bardzo firmowe, oczywiście, natomiast ten wątek, który pojawił się ostatnio między nami, czyli że ja trochę się stresowałam w ostatnim czasie swoim performancem, potem go zdiagnozowałam, dlaczego jest średni, czyli wątek rozkraczenia trochę pomiędzy 2 pozycjami i tak dalej i przyszłam do ciebie powiedzieć to od razu, w sensie, znaczy, okej, trochę musiałam przemielić u siebie, żeby dojść do tego, dlaczego jestem niezadowolona, natomiast potem przyszłam z jakąś nutką stresu i tak, no bo jednak ty dajesz dużo firmie wizerunkowo, no wiesz, masz silną markę osobistą, ludzie cię znają, do nas klienci przychodzą dzięki tobie w większości przypadków. I teraz ja przychodzę mówiąc, słuchaj, bo ja nie mogę pracować, bo chuj, nie wiem się odnaleźć, nie? W sensie, świetny wspólnik generalnie. Natomiast pamiętam, że porozmawialiśmy o tym i zaczęliśmy szukać rozwiązań, bo faktycznie gdzieś tam przyznałeś, że może nawet jak tego nie do końca rozumiesz, bo nie jesteś w tym miejscu, to zaczęliśmy szukać jakichś tam rozwiązań i nawet już sama rozmowa o tym, że coś wymyślimy, pozwoliła mi trochę lepiej, trochę więcej wiatru w żagle złapać, nawet bez zmian jeszcze, nie? Po prostu sam fakt tego, że jesteśmy on the same page, że ty to rozumiesz, było dla mnie bardzo istotne. I myślę, że wielu wspólników, kiedy ma gorszy czas, po prostu o tym nie mówi. Próbuje coś robić, jest samemu z siebie niezadowolonych, no bo widzą, że na przykład drugi wspólnik w tym momencie daje dużo więcej i tak dalej. I to jest chyba jedna z tych rzeczy, którą ja też pisałam kiedyś na LinkedInie, czyli ja doceniam naszą współpracę za to, że kiedy ty możesz dać 80%, a ja 20%, to tak robimy. Kiedy ty możesz dać 20%, a ja 80%, to tak robimy. A kiedy możemy dać we dwójkę 100%, to jest najlepiej na świecie. Natomiast takich sytuacji jest zazwyczaj bardzo mało, nie?
Kurczę, i znowu muszę się zgodzić. Generalnie to taki podcast typu zgadzam się z tobą i idźmy dalej. Natomiast nie, no, bo to jednak tak naprawdę chcę rozszerzyć to, co powiedziałaś ponownie. W sensie o swoją perspektywę po prostu, że bo tak jak mówiłem o tym, że mówienie na bieżąco, to chciałem od tego odbić kolejny wątek, czyli właśnie kierunku, który pięknie podprowadziłaś, więc tutaj wychodzi po raz kolejny nasze wspólne myślenie, no bo jak można wiedzieć, czego chce i do czego dąży druga osoba bez nieustannych update'ów? I tak jak właśnie po prostu minął jakiś czas i do tego podchodzę nieoceniająco, ty teraz postrzegasz swoją rolę inaczej albo chciałabyś, żeby ona się zmieniła, a ja jestem w stanie ją zrozumieć, właśnie dlatego, że regularnie rozmawiamy o tym, jak wygląda twoja rola, co robisz, jak robisz, dlaczego tak robisz, jakie masz do tego podejście. I kiedy teraz przychodzisz i wrzucasz mi kontekst, że myślisz, żeby odsunąć się, tak jak i ja jestem odsunięty od operacji i wprowadzić kogoś jeszcze pomiędzy, bo sobie o tym rozmawiamy, to ja to rozumiem, bo mam wytłumaczone, w sensie nie musisz mi tłumaczyć tego, że słuchaj, 2 lata temu, kiedy zaczynaliśmy być wspólnikami, to wtedy miałem taki pomysł i teraz wiesz, układaj puzzle, wstecz, tylko mamy...
Storyline.
Tak, dokładnie, mamy to na bieżąco przegadane, teraz się pojawiają nowe fakty. A najgorszą sytuacją byłoby, gdybyś ty to cały czas miała w głowie, ja miał obraz ciebie dalej inny i to by się nie zmieniło. I nie pozwalając na komentarz celowo, bo to chciałem właśnie do tego trzeciego nadwątku wprowadzić, że jak ostatnio z Adrianem Gorzyckim, którego myślę, że możemy z tego miejsca pozdrowić, właśnie rozmawialiśmy o relacjach ze wspólnikami i Adrian też mi różne historie opowiadał, to ja mu powiedziałem, że zapytany o fundament naszej relacji, że to jest nie filozofia biznesowa, ale życiowa. I jakkolwiek bardzo dumnie to zabrzmi, będzie jako rada, którą ciężko wdrożyć, ale mimo wszystko, że można, myślę, że można na tej podstawie podprowadzić wątek, który zapowiedziałaś, czyli jak szukać czy ocenić, czy ktoś się na wspólnika nadaje, to że jednak ważniejsze od dopasowania biznesowego jest wspólna filozofia życiowa. I to, że my tyle gadamy, albo właśnie o jakichś wątkach pochodnych, nawet totalnie niebiznesowych, to oprócz faktu, że wynika, że no, ja cię lubię, Agata, nie? Jakby coś tam powiedzieć publicznie.
Dzięki. No,
ciężko się
nie domyśleć. Wiedziałam.
To właśnie dlatego, że po prostu mamy wspólną filozofię życiową i że to nieustanne aktualizowanie, co się o czymś myśli, służy utwierdzeniu, że tak właśnie jest. Ja kiedyś czytałem książkę Rachel Cusk, Wariacje na temat rodziny Bradshaw. Bardzo polecam. To jest taka powieść pisana z perspektywy kobiety, której się zmieniło oczekiwanie co do własnego życia i postanawia się rozstać z partnerem. Jak ja sobie myślę o tragediach życiowych, to właśnie myślę, że gorszą tragedią niż rozstanie w wyniku tego, że ktoś komuś zrobił krzywdę, jest paradoksalnie rozstanie, którym nikt nie jest winien, bo osoby, które są w relacji, się zmieniły. Bo jakkolwiek to brzmi dziwnie, nie? Że oceniam to jako trudniejszą relację, to jednak wiesz, chcieliby, ale są już innymi ludźmi i drogi im się rozchodzą.
I o tym jest... No tak, i już trudno znaleźć wspólny punkt, nie?
Dokładnie. I myślę, że dlatego ta filozofia życiowa i nieustanne aktualizowanie jest takie ważne, bo właśnie mogłoby dwoje chcieć, ale są już innymi ludźmi mentalnie w innych miejscach i dlatego właśnie też myślę, że każdy podświadomie chciałby usłyszeć od tej drugiej strony, dalej chcę być z tobą wspólnikiem. Po prostu. To nie jest przypadek, że ludzie po latach odnawiają śluby małżeńskie. Bo jest taka, są takie, nie wiem, czy widziałeś, takie trendy.
No tak, nigdy o tym nie pomyślałam w ten sposób, ale
ponownie, publicznie,
no.
Raz jeszcze, długo się od tego może zbierać. Jest to pewne status symbolu. Może słuchaj, trzeba zrobić jakąś, wiesz, ponowną umowę wspólników, tylko po to tak sobie raz jeszcze parafować, żeby był jakiś symbol, że dalej chcesz to zrobić.
Słuchaj, bo będziemy na żywo negocjować udziały, nie? Na podcaście, więc...
To powiem ci, że w takim razie to, co chciałem, być może to zrobić, bo to powiedzieliśmy sobie o tym, że finalnie nie trzeba być przyjacielem, żeby być dobrym wspólnikiem, ale lepiej byłoby być. Albo przynajmniej kolegą, koleżanką. W sensie, bo to raczej myślę, że koleżeństwo wiąże się z wyrozumiałością, a bez wyrozumiałości ciężko kogoś nie oceniać. Tak błyskawicznie. I ty powiedziałaś fajną rzecz właśnie o tym też udziale, ale już tutaj nie te, które negocjujemy na żywo, tylko takim, ile ktoś daje. Myślę, że moment, w którym należałoby się zastanowić, czy tak naprawdę chcesz być z kimś wspólnikiem, to jest taki moment, w którym zaczynasz kwantyfikować, co on robi.
Mhm, to prawda. To prawda.
Że idealna sytuacja jest taka, kiedy się nad tym nie zastanawiasz. Czyli ja się nie budzę rano, myśląc o tym, czy Agata na pewno dzisiaj będzie pracowała wystarczająco długo i równie ciężko, intensywnie jak ja. W sensie, gdybym się obudził z taką myślą, to po pierwsze byłbym burakiem, a po drugie to byłby chyba początek końca albo koniec, koniec początku dnia, ale początek końca naszej współpracy. I zakładam, że vice versa.
No tak myślę, bo zobacz, ile razy była sytuacja, w których sobie nawet też rozmawialiśmy, że ja przez to, że ty jeździsz na warsztaty, szkolenia, inne rzeczy, ja czuję się zobowiązana tyle samo robić. W sensie godzinowo nawet, nie? Więc tego jest czasami więcej niż 8-16, no bo jak ty wyjeżdżasz o 7, zdzwaniasz się z nami na pierwszego kola o 8 z auta, potem wiem, że kończysz dopiero o 17, jeszcze potem robisz taski, no to ja czuję, że muszę robić tyle samo. I długo mi zajęło przecież, i to też dużo rozmów między nami, żeby zrozumieć, że okej, ale to się nie równa. Jakby czas się nie równa wkładowi i wcale nie musi się równać, bo to nie o to chodzi właśnie, nie? I tak samo jak rozmawialiśmy bardzo często o tym, że nie ustawiamy sobie na przykład, jak już jesteśmy w pracy, to nie ustawiamy sobie, nie wiem, fryzjera w czasie pracy. A przecież moglibyśmy, bo to jest nasza firma, więc generalnie możemy nawet nie pracować przez 3 tygodnie, jak nam się tak po prostu zachce i tak ustalimy. Oczywiście z naszą ambicją niestety tak nie zrobimy, choć byłoby to czasami miłe i przyjemne. Natomiast sam fakt tego, że ja się już nie zastanawiam się, czy ty jesteś u barbera na przykład, nie? W sensie idź sobie.
Dzisiaj widać, że nie byłem.
Na szczęście w podcaście nie ma wideo, więc spoko. Albo czy na przykład w tym momencie, w którym powinieneś robić jakieś taski, wyszedłeś sobie na ramen. Kurde, jakbym się zastanawiała nad takimi rzeczami. A ja na przykład siedzę i wiesz, bite 8 godzin, mam kolej, nie mam przerwy nawet wstać, zrobić sobie kawę, nie? W sensie to by był, tak jak mówisz, początek końca. Bo oczywiście czasami się zastanowię, kiedy rozmawiamy na przykład o tym, że masz tyle pracy, szczególnie w stosunku ja do ciebie, takiej operacyjnej, na przykład jakieś zadania, jakieś taski i tak dalej. Ja się zastanawiam, co robisz, ale nie, żeby to sprawdzić, tylko kurde, co ty możesz robić? Gdzie jest wąskie gardło, że ty musisz być zaangażowany w coś, bo nie powinieneś, nie? Bo na przykład powinno być to do ciebie dochodzić tylko do akceptu takiego prostego w stylu ok, nie ok, nie? I tyle. Więc raczej pod tym kątem zakładam, że znowu, ale to są znowu dobre intencje, widzisz.
Ale to znowu wracamy do komunikacji, dokładnie, bo zobacz, ty powiedziałaś, że, bo to ja pamiętam, my mieliśmy te dyskusje między sobą i to jest też ten fundament szczerości, bo dzisiaj wyszedł nam taki bardzo osobisty odcinek, trochę osobie nawzajem, tak. Ale myślę, że można z tego właśnie wyłuskać, co jest fundamentem tej dobrej relacji wspólniczej, że ty się łapałaś na tym, że patrzysz, że ja jeżdżę, więc uważasz, że się tam niby zachorowuję więcej niż ty, a z drugiej strony ja miałem tak, że ja sobie patrzyłem na to, mówię, kurde, ja jeżdżę, a Agata tkwi w operacjach, ma spotkania, na których ja też może powinienem być, tym podobne. I jakkolwiek to może się wydawać zabawne z boku, że ale mają problemy, nie? Z drugiej strony to jest fajne, bo zobacz, nastawienie każdego z nas było na zauważenie coś u drugiej strony, ale nie z założeniem, co on powinien zmienić, tylko co ja może powinienem zmienić.
Tak, tak i zobacz, i też przyszliśmy na przykład, ja przyszłam do ciebie kiedyś, pamiętam i mówiłam, że słuchaj, tak sobie zauważyłam, że na przykład ty robisz jakieś iteracje z jakimś zespołem albo z jakąś osobą, że powinno coś robić co tydzień, a potem nie macie 3 tygodnie, bo masz szkolenie, warsztaty i tak dalej. I znowu, to było, moment zauważenia tego był nieco takim momentem, w którym mówię, kurde, źle. Ale pójście do ciebie, powiedzenie o tym od razu, za chwilę, kiedy to jakby ustaliliśmy sobie jakieś spotkanie, czy tam nawet napisanie, bo mamy gorącą linię bardzo często na Slacku, było już raczej z intencją, w sensie słuchaj, to ci może nie wychodzić dlatego właśnie, że ustawiasz sobie z kimś cele na tydzień, po czym nie możesz po tygodniu ich sprawdzić, a niestety rolą menadżera, jakkolwiek żmudną, jest sprawdzanie tego co tydzień, nie? Po prostu, nawet na wynikach, ale no...
Kiedyś mi psycholog, o który w jakiś czas chodziłem, robił takie ćwiczenie, które się chyba nazywa koło życia, nie? I tam masz te wszystkie obszary życiowe i on cię tam pyta, ile byś chciał mieć punktów gdzieś. I jestem odporny na to ćwiczenie. Sama mi tak to rozrysowała i mówi, żebym teraz wskazał gdzieś granicę. I patrzę i mówię, to jest głupie ćwiczenie, ja chcę mieć wszędzie 10. I... No i teraz zobacz, to wracamy do filozofii życiowej, no bo tak samo moja filozofia życiowa, nieuznawania kompromisów, przekłada się na biznes, czyli ja bym chciał naraz i zrobić szkolenie, i zrobić taski, i odbyć spotkania, i tak dalej. I jak nikt mnie nie zatrzyma, to będę sobie to robił. Ale potem oczywiście tego nie dowiozę i wielokrotnie się to zdarzało i gdy nikt mi tego nie powie, wiadomo, z mojego zespołu, no bo jednak prezes, powinni. Ale no nie powiedzą, bo tak to działa. Cały czas wisi nad nami ten mój pomysł na odcinek, czyli feedback do szefa, ale to na innym razem. Ale to w momencie ty przyszłaś i powiedziałaś i znów sposób, w jaki to powiedziałaś. To nie było Artur, co to odpijałaś w ogóle? Tak nie może wyglądać. Ja tu siedzę w operacjach, jak mam spotkanie, to je mam. Tylko było na zasadzie, jak im pomóc, a nie jak im dowalić.
I nawet jeśli wiesz, ja byłam w jakiś sposób nawet zdenerwowana na tę sytuację, bo na przykład ludzie przychodzą do mnie mówić, że ciężko im się pracuje i współpraca z Arturem to jest strata, masakra, to jednak do ciebie przychodzę w tej roli wspólniczki w stylu, dobra, trzeba to ogarnąć, a nie ty jesteś najgorszy, bo nie robisz spotkań, nie? Albo odwołujesz spotkania w ostatnim momencie, albo nawet nie mówisz ludziom, że nie przychodzisz, bo zapomnisz odwołać. I co? I dzisiaj odwołujesz, masz kalendarz ładnie ogarnięty.
Znaczy, jak się uczy całe życie. Ja jak piszę za Foleksę, tak. Dużo czytam, odświeżam umysł, a kończył nie będę, bo to nie parlamentarne słowa były. Ktoś może znaleźć.
Natomiast jeszcze tutaj teraz szybko musimy wrócić do tematu związanego z tym, jak w ogóle tego wspólnika znaleźć. No bo o tych cechach pewnie... Kilka jeszcze wyjdzie, kiedy będziemy mówić o tym szukaniu wspólnika i ty zacząłeś już o tej filozofii życiowej. Natomiast wiesz, jak to zweryfikować ją? No bo masz pomysł na biznes, albo nawet już swój masz, chcesz go rozszerzyć, więc potrzebujesz wspólnika też do przejścia na spółkę, do rozwoju. Bardzo często jest jednak inaczej, w stylu trzech ziomków się spiknie i chcą mieć spółkę. Natomiast jeżeli już mówimy o takim świadomym wyborze, to na co byś pierwsze zwrócił uwagę, albo na co zwróciłeś uwagę w naszej relacji na przykład, bo to możemy porzucić na naszym przykładzie, nie?
A to brzmi strasznie banalnie, ale po prostu sprawdzenie w boju. Jest to coś, co się mówi o przyjaciołach, że poznaje się kogoś, kiedy się zje nim beczkę soli. No myślę, że poznaje się potencjalnego wspólnika, kiedy się z nim przeżyje beczkę fuck-upów. W sensie dla mnie, bo szczególnie, że trafiłaś w okresie pandemii, więc raz, że oczywiście zaiskrzyło, jakkolwiek źle to zabrzmi, to jest taki fragment, który idealnie może wyciąć. Pod kątem właśnie tej filozofii życiowej, to jest po prostu tak jak z ludźmi. W sensie gadasz z kimś i czujesz, czy chcesz z nim gadać. No po prostu jest tak, że ludzie chyba mają różny vibe, energię, czy aurę się dzisiaj chyba mówi, nie? I gadasz z kimś na evencie i czujesz, że to jest człowiek, z którym będziesz chciała być może spotkać się również po tym evencie, albo zakończy się to takim, musimy się zdzwonić, nie? Ale nie mam twojego numeru, nieważne, dzwonimy się. To jest ten etap. Tak. Jest tutaj pierwsza weryfikacja, ja to nazywam takim gut feeling, rzeczywiście czujesz, czy coś jest dla ciebie, czy nie. Ale potem, no to po prostu trochę jak po rekrutacji. Ciężko jest sprawdzić na rekrutacji człowieka, bo każdy może ci wiele rzeczy powiedzieć. Różne oczywiście pewnie psychologiczno-korporacyjne sztuczki pozwalają jakiś assessment center dużo zrobić, no ale to są nieosiągalne rzeczy dla MŚP, robienie assessment center przez tydzień, jakieś obozy treningowe dla przyszłych pracowników. Więc finalnie sprawdzasz kogoś w boju, zatrudniasz, patrzysz jak robi, no i jak robi, to zostaje. I to samo jest tutaj. W sensie była w historii firmy wiele osób na ważnych również stanowiskach, które no, pękały w sytuacjach konfliktowych. W sposób, który jest nieakceptowalny, kiedy ktoś ma być potencjalnym wspólnikiem, czyli kiedy jest problem, szukają na kogo go zwalić. Kiedy jest problem, szukają winy w innych, a nie szukają go również w sobie i perspektywy, co się zmienić. Kiedy jest trudna sytuacja, to panikują, są sparaliżowane. Czyli jest takich kilka rzeczy, odporność na stres, zaciągnięcie rękawów. To, co ja, wiesz, cenię sobie bardzo w tobie, to, że za każdym razem, kiedy jest jakiś problem, to my się możemy wspólnie poekscytować nim, podenerwować przez 5 minut, po czym jest takie... Okej, to szukamy rozwiązań. Siadamy, generujemy rozwiązania i potem, uwaga, robimy je. Więc dla mnie zawsze to jest coś takiego, czyli po prostu patrzysz, jak człowiek się zachowuje w reakcjach stresowych. Miałem okazję rozmawiać z różnymi osobami szukającymi wspólników do projektów mniejszych, na przykład wspólna inwestycja nawet w coś, albo ewentualnie zatrudnienie menadżerów. Na przykład ci ludzie często biorą takie osoby ze sobą w podróż. Na przykład biorą je na wyprawy w górach. I oceniają, czy ta osoba, wiesz, marudzi jakieś ciężko i dużo jęczy, czy jak trzeba namiot rozłożyć przy dużym wichrze, to czy ona się kręci wokół, patrzy, jak inni robią, czy się do tego... Więc wydawałoby się, to są takie pozornie proste czynności, ale zawsze z tymi osobami, które były wielokrotnie bardziej majętne ode mnie, kiedy o tym rozmawiałem, to one mówiły, że no na takich nawet drobnych gestach widać, jak ktoś się będzie zachowywał. Bo jak ktoś nie czuje się zobligowany, żeby wstać i pomóc ci składać namiot, to naprawdę, jak będzie wielki problem, też będzie bardziej szukał, jak go uniknąć, niż jak ci realnie pomóc. A to bycie w górach trochę usypia czujność, bo to się wydaje mało istotną rzeczą. Więc tym bardziej widzisz, czy ktoś przy mało istotnej rzeczy się do roboty garnie, albo do czegokolwiek garnie, czy jednak nie. I takie rzeczy zrobią. Rafał Sonik na jednym wystąpieniu na Święcie Kapitalizmu właśnie też o tym mówił, że on ludzi na Dakar zabiera. Bo Dakar, on to ładnie ujął, jest życiem w 2 tygodniach. I mnóstwo rzeczy właśnie bardzo szybko idzie nie tak, więc potem on wie, z kim może potencjalnie robić biznes, i skojarzyłem się właśnie z tymi takimi wyjściami w góry, innymi sposobami na przetestowanie kogoś.
No to prawda, to może być ciekawe, chociaż uważam, że nie chcę powiedzieć, że nieskuteczne zawsze, na pewno w jakimś przypadku nie, bo są osoby, które na przykład zgodzą się, chociaż to też może o nich świadczyć, że na przykład zgodzą się, a bardzo nie lubią natury, wiesz, boją się wszystkiego, mają uczulenia i tak dalej, i potem, kiedy składacie ten namiot, ta osoba nie ma siły ani ochoty, nie dlatego, że nie czuje się zaangażowana w rozkładanie namiotu, tylko po prostu jest w złym miejscu. Natomiast to w sumie o niej świadczy, że się zgodziła, a nie powiedziała, jedźmy nad morze, nie? W cudzysłowie. Jasne. Oczywiście.
Ja pamiętam, jak się po raz pierwszy zacząłem stykać w pewnych środowiskach z prawdziwą asertywnością. Rzeczą, która może brzmieć wręcz jak bezczelność i bycie burakiem, czyli na przykład rozmawiam z kimś, nieważne z kim, żeby tej osoby nie autować, ona mi nagle mówi, nie chciałbym już tu siedzieć, chciałbym wyjść gdzieś indziej, pójdźmy na spacer. I to nie jest takie polskie w rozumieniu, słuchaj, to byłoby okej, wiesz co, myślałem, że może byśmy zmienili miejsce, tylko po prostu takie wprost komunikowanie swoich potrzeb, chcę i co ty z tym zrobisz. A wiesz, normalnie to jest między ludźmi takie skakanie wokół krzaka. A może jednak to nie jest właściwe miejsce, a co byś zjadł, wiesz. A tu w restauracji chciałbym pójść do tego miejsca, mam ochotę na to. I wiesz, to się wydaje na prosty komunikat, ale powiem ci szczerze, że jak rozmawiam z ludźmi, albo nawet ze związkami z kolei, to większość ludzi tak się nie komunikuje. Wprost, direct, swoich potrzeb. Więc tutaj to, co powiedziałaś, że jak ktoś ci proponuje góry, a ty chcesz z nim zrobić biznes, teraz ugniesz się, bo właśnie chcesz się, wiesz, dostosować, a potem się męczysz. Natomiast powiedzieć wprost, nigdy nie byłem w górach na takiej wyprawie, nie chciałbym, ale chętnie pojadę z tobą gdzieś indziej. Jakie masz propozycje? Mm-hmm. Bum, dziękuję. Mm-hmm.
Dokładnie tak. Właśnie jak mówiłam to wpadło mi to do głowy, że z drugiej strony wcale to nie jest takie nieskuteczne, o nawet to samo pytanie o wyjazd w góry w cudzysłowie. No i druga sprawa jeszcze, która chyba jest istotna, kiedy się poznajesz z drugą osobą, to też trochę samoświadomość do tego, jakich ludzi chcesz mieć wokół siebie. No bo na przykład, gdybyś ty nie miał poczucia humoru i dystansu do siebie, to nie wiem, czy byśmy ze sobą współpracowali, nie? Bo teraz powiedziałeś pięknie o tych fuck-upach, że najpierw się ekscytujemy razem i potem przechodzimy do wątku, co możemy z tym zrobić, rozwiązania i tak dalej. Natomiast na koniec zawsze się śmiejemy. W sensie nie z problemu, czy nie z człowieka, który w tym problemie występuje, tylko po prostu z tego, że Jezu, no dzień jak co dzień, nie? W sensie tak na koniec dnia. Nawet nas coś zirytowało, ale tak na koniec dnia to w sumie fuck up jak
każdy. Czy mam twoją zgodę na opowiedzenie mojej absolutnie ulubionej anegdoty o jednym z twoich siostrzeńców?
No, możesz.
To jest, jak ktoś mnie pyta o naszą pracę, jak to wygląda właśnie między mną a Agatą, ja zawsze dzielę się jedną historią, że kiedyś u Agaty, Agata jako zaangażowana ciocia, był jeden z siostrzeńców, nie pomnę już, który, musisz mi to wybaczyć. I on był starszy, okej, okay. I on był sobie po prostu gdzieś tam w tle, grał na PlayStation, robił lekcje czy cokolwiek, no a my mieliśmy swój codzienny, zdalny dzień coli i tym podobnych, część za sobą, część osobno. I na koniec dnia ten siostrzeniec, w mojej pamięci tak to utkwiło, przyszedł i powiedział do siebie, ciocia, wy w tej pracy z tym panem Arturem, to na przemian tylko się śmiejecie i przeklinacie.
Tak.
Więc jak ktoś mnie pyta, co ja robię w pracy, to ja się na przemian przez cały dzień na spotkania, chodzę na spotkania, śmieję się i przeklinam. I to jest opis bycia prezesem. Wspaniałe to jest, nie? Ale to jest właśnie to, poczucie humoru.
No, bo zobacz, jest wiele sytuacji, w którymi radzimy sobie, nawet trudne, z poczuciem humoru, nie? W sensie bez tego zakładam, że gdybyśmy na przykład, gdyby jeszcze jedno z nas było i drugie to akceptowało, a nie byłoby takie zabawowe, powiedzmy, lubiące memy i tak dalej, to byłoby okej. Okay. Natomiast wyobrażam sobie dwóch smutnych ludzi, w sensie smutnych, takim cudzysłowie, nie negujących tego, że ktoś nie lubi się śmiać za dużo w pracy i tak dalej, że mamy ten duży, duży fuck up, który się wydarzył. Co jest najgorsze, on jest zazwyczaj niezależny od nas, w sensie to zazwyczaj zrobi jakiś człowiek, który popełni po prostu błąd. I teraz my się tym przejmujemy, to będzie nas kosztować dziesiątki tysięcy złotych. I na koniec się z czegoś zaśmiejemy po prostu, z jakiejś sytuacji, albo ktoś coś powiedział, albo sami się trochę klepiemy, nie, mówiąc, tu jakiś mem pasuje.
Ale wiesz, to powiedzenie, które bardzo lubię, że jak masz problem i jeszcze denerwujesz się problemem, to masz dwa problemy. I możesz się chwilę podenerwować, a potem trzeba się tym zająć. I teraz zobacz, mam takie przemyślenie po tym, jak o tym mówimy, że jak się szuka dobrego wspólnika, to z jednej strony musisz szukać zgodności charakterów. I to jest to miejsce, które powinno być rzeczywiście kopią ciebie, ale uwaga, ludzie często szukają kopii siebie pod innym kątem, pod kątem umiejętności. No bo lubi się ludzi podobnych do nas i ktoś tak naprawdę myśli, no ja jestem potencjalnym wspólnikiem idealnym, prawda? Więc jeżeli jest ktoś taki jak ja, ma dokładnie ten sam skillset, to on będzie dobry. I teraz sobie wyobraź, że te firmy prowadziłoby dwóch Jabłońskich jeżdżących po konferencjach, no prosto na ścianę.
O Jezu, no.
Nie, to 200% Jabłońskiego, no, to byłoby zdecydowanie za dużo, już 50% to jest tak enough dawka, prawda? Więc zamiast szukać kopii siebie pod kątem umiejętności, tutaj musisz szukać kogoś, kto będzie względem ciebie komplementarny. Natomiast jeżeli chodzi o charakter, to szukaj kogoś, no też znów nie kopii, bo to też byłoby raczej jednak droga na konflikt, ale kogoś dużo bardziej zbliżonego. I czy też się z tym zgodzisz, czy się nie zgodzisz?
Zgodzę się, ale z rozszerzeniem. Dzisiaj dużo rozszerzeń do wątków. Dlatego, że te dwie rzeczy, o których powiedziałeś, czyli zgodność charakterów, w cudzysłowie, chodzi o taką wspólną filozofię życiową, i niezgodność skillsetu, czyli uzupełnianie się, jakieś komplementarne na przykład rzeczy, muszą zadziać się równolegle. Ponieważ ja mam za sobą też historię różnych współprac i ja szukałam sobie kiedyś wspólników, współpracowników, którzy by mieli skille, których ja nie miałam, czyli na przykład sprzedaż. Dzisiaj to już jest inaczej. Dzisiaj pewnie bym sprzedała wszystko, co mamy. Natomiast
właśnie chciałem powiedzieć, że gdzieś musi być to pagata.
Tak. Natomiast wtedy byłam mocno osadzona w marketingu i teraz, wiesz, marketing i sprzedaż to jest bardzo ciężki switch do zrobienia w głowie, że przecież ja tu przygotowuję takie wspaniałe reklamy, a dlaczego to się nie sprzedaje, nie? No jakby wiadomo, trzeba to przełożyć. I to się wcale nie sprawdziło, bo nam się charakter nie zgadzał, nie? I filozofia życiowa wspólna. I na koniec okazało się, że no jednak ten podział, o którym wcześniej mówiliśmy, czyli uzupełnianie się, docenianie się nawzajem, update'owanie jest równie istotne. Więc przy tym szukaniu byłabym nie tyle ostrożna, co raczej, że te dwie rzeczy to jest moje oczekiwanie, nie? Czyli ta wspólna filozofia i uzupełniające się kompetencje, lub nawet mogą one być trochę naciekające na siebie, jakkolwiek to nie brzmi źle, natomiast żeby one były rozszerzeniem twoich umiejętności czy twojego wspólnika, no bo teraz zobacz, możesz sobie znaleźć, ty jesteś od marketingu, kogoś od sprzedaży, natomiast no wy i tak musicie się rozumieć, nie? Więc najlepiej, gdyby to jednak było jakieś doświadczenie, które ktoś tam kiedyś coś doświadczył z działem marketingu, pracując w działach sprzedaży różnych tam na przykład dyrektorskich. Bo oczywiście wielu rzeczy się można nauczyć, ja się zgadzam też z tym, co chyba mówiliśmy w którychś poprzednich odcinkach, czyli że skille da się nabyć, no bo tak jest. Charakteru raczej się nie zmieni. No można mieć jakieś przeżycia i coś tam się zadzieje, natomiast to są raczej takie zmiany kosmetyczne lub wbrew pozorom fundamentalne, ale no nie na współpracy, nie? Tylko raczej na jakichś wydarzeniach życiowych. Więc powiedziałabym, że się zgadzam, natomiast one muszą występować, to co powiedziałeś, musi występować równolegle, w sensie równocześnie.
To może jako takie ostatnie tak. Pytanie, uwaga, zarządzanie czasem nagrania, widzisz jak sprytnie zrobione, widzisz, nikt by się nie zorientował. To jest następujące, że dużo mówiliśmy o tym, jak poznać kogoś, zadałeś wprost to pytanie jako przedostatnie właśnie, poznać, czy ktoś się nadaje na wspólnika dla ciebie, jakie miałbyś do tego oczekiwania. W trakcie rozmawialiśmy, jak się update'ować, nie? W sensie czuć się, co sprawia, że czujesz się dobrym wspólnikiem, albo powinieneś się zastanowić. I może formą albo podsumowania, albo wniosku z tego byłoby, a po czym poznać, jak już jesteś w jakiejś relacji wspólniczej, że to jednak jest nie to, bo sama, myślę, że no nie wiem, czy będziesz chciała o tym opowiedzieć, masz taką historię za sobą i być może inni też mają, ale nie mają jeszcze tak daleko posuniętej introspekcji tej sytuacji, żeby wyczuć pismo nosem, że faktycznie, no kurczę, to nie jest dobra spółka, tylko ja tego jeszcze nie widzę i może to byłoby dla tych ludzi pomocne. Czy jest jakaś twoja checklista w głowie, typu, jeżeli widzę takie sygnały, zachowania albo rzeczy, to znaczy, że trzeba się zastanowić nad sensem tej spółki.
Jedna rzecz, która teraz mi przychodzi do głowy, czyli moment, w którym kilka dni z rzędu albo tygodni z rzędu, za każdym razem, kiedy się budzisz, mówisz, o ja pierdolę, muszę iść do pracy. W sensie, jeżeli to jest twoja firma, jesteś w spółce, ale to jest, no zakładam, że jak jesteś wspólnikiem, to jest to również twoja firma. I przez kilka, bo wiadomo, każdy może mieć gorszy dzień, każdy może mieć gorszy poniedziałek, w którym ci się do pracy iść nie chce. Natomiast kiedy jest tak kilka dni, kilka tygodni z rzędu, to raczej coś jest nie tak. I oczywiście warto się zastanowić, czy to na pewno nie jest problem tylko i wyłącznie twój, niekoniecznie tej spółki samej w sobie, ale właśnie to może być, zobacz, wiele rzeczy, bo to może być ten moment, w którym tobie się rozjechało, ty chcesz robić coś innego i nie mówisz tego swojemu wspólnikowi, no więc jesteś sfrustrowany, nie? Więc to jest jakby trochę twoje, że to ty powinieneś z tej firmy wyjść. A z drugiej strony możesz mieć wspólnika, który, nie wiem, cię naciska, terroryzuje, robi, właśnie każe ci robić coraz więcej, nie docenia cię, cały czas mówi, że tylko firma jest zbudowana na przykład na nim i tak dalej, i tak dalej. I to jest też ten powód, w którym tobie się nie chce przyjść do pracy. Więc no, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem trochę, więc to jest moja pierwsza myśl, którą mam z doświadczeń, że jeżeli... I oczywiście bardzo często jest do tego ból głowy jako objaw somatyczny. Czyli bardzo często boli cię głowa, kiedy masz iść do pracy.
Skoro jesteśmy przy rozszerzaniu, tak to niech to zrobię raz jeszcze, właśnie, że podbudowując twoją odpowiedź, że tak jak pamiętasz, kończyliśmy odcinek dotyczący tego, czy jesteś we właściwym miejscu pracy. Takim wnioskiem, że jeżeli się nad tym zastanawiasz, to chyba już jest po decyzji. I faktycznie jesteś w złym. I można mieć sporadyczne myśli, Boże, ta firma jest beznadziejna, a ta relacja wspólnicza jest, nie wiem, beznadziejna, choć ja akurat tutaj z góry mówię, w kontekście naszej tak nie miałem nigdy, ale wyobrażam sobie, że ktoś mógłby się obudzić, a stwierdzić, Jezu, no już mam dosyć roboty z nim, ale to jest raz na kwartał, ale jeżeli faktycznie rzecz idzie tygodniami albo w bardzo regularnych interwałach, krótszych niż dłuższych, to jest być może sygnał swojego własnego mózgu, że to jest coś, co należałoby zmienić. I myśl, którą chciałbym podprowadzić cię do jeszcze jakiejś puenty, jest następująca. Zwróć uwagę, że przez cały nasz już blisko godzinny segment nagraniowy, więc prawdopodobnie też ten odcinek będzie miał 45 minut, nie pojawiła się rozmowa o zarządzaniu przez cele, wynikach finansowych, oczekiwaniach timeline'ów i tym podobnych. I albo jesteśmy tacy głupi, że tego nie robimy i tak się nie rozliczamy, albo właśnie może się okazać, i ja bym się ku temu rozwiązaniu jednak przychylał, patrząc na to, że mamy bardzo dobre wyniki finansowe w obu spółkach, że jednak to jest ważne, ale nie jedyne kluczowe, albo nawet mniej kluczowe z tych innych rzeczy, że jednak ten twój charakter jest twoim przeznaczeniem, jak mówili bodajże Epikurejczycy. I dopiero wtedy te wyniki finansowe mogą być.
Wiesz, to nie jest tak, że my się na tym nie skupiamy, bo mierzymy to co miesiąc o tym rozmawiamy, co miesiąc działania, które podjął każdy z nas, są w jakiś sposób analizowane, raczej w formie rozmowy oczywiście, niż o, teraz nie dowiozłeś, na przykład ja nie dowiozłam z liderami 2000 czernu, jest 2000 czernu za dużo i oj, będziemy się teraz bić w kisielu, jakkolwiek. Ale tak, to co powiedziałeś, uważam, że jest najważniejsze są te wszystkie cechy, o których powiedzieliśmy, te wszystkie rzeczy, o których powiedzieliśmy, no bo bez tego wyniki finansowe to nie wszystko, nie? A one, tak jak mówisz, u nas są bardzo dobre, mamy je pod kontrolą, wiemy, co zrobić, żeby były większe, wiemy, co się stanie, jak podejmiemy jakieś decyzje, że będą na przykład niższe, gorsze, jakkolwiek znowu tego nie powiedzieć. Ale miałam taką jeszcze jedną myśl kończącą i po prostu te wyniki finansowe mnie wybiły z niej, więc może mi się zaraz przypomni, jeśli ty jeszcze chcesz coś dodać.
No, to ja spróbuję coś skomentować, a tobie może się przypomni w trakcie. Dużo ludzi mówi, że biznes to jest gra. Ja na to tak nie patrzę. Dla mnie biznes to jest przygoda. przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę, jak mawiał klasyk Baldur's Gate'a. I ja na to tak patrzę, że my jesteśmy, nie lubię tego porównania z rodziną, bo to zawsze mi się wydawało nietrafne, z rodziny się nikogo nie zwalnia, a z firmy jak najbardziej. Natomiast drużyna tak. I że ja sobie na to patrzę, że niczym w dobrej powieści drogi, albo w filmie przygodowym, albo takim Marvelu, nie jest ważne, z kim oni walczą i jak go pokonują. Ważne są te relacje, jak to w tym starym memie chodzi o przyjaciół, których poznaliśmy po drodze. To jakkolwiek zabawne by się to nie wydawało, to ja mam takie podejście też do biznesu. W sensie, że dla mnie to jest przygoda, w której jestem z tobą w drużynie i mnie ciekawi, co się wydarzy na linii tej drużyny, bo wynik jest albo go nie będzie, albo w jednym roku będzie, a w drugim go nie będzie, bo się pojawi pandemia, wojna i inne jakieś rzeczy. Ale my będziemy dalej z tymi wspólnikami, jesteśmy drużyną. Więc jeżeli ja się skupiam bardziej na elemencie budowania drużyny niż tylko na wyniku jako tym decydującym aspekcie, to będę zadowolony, o ile będę zadowolony z działań, które podejmujemy i tym, co to między nami wytwarza. Ale gdybym patrzył przede wszystkim przez pryzmat wyniku, to mógłbym zepsuć, podeptać, zaniedbać ten aspekt relacyjny. Na koniec, no bo pewnie już dekady w tym momencie, no bo nie dnia, tego wyniku by wtedy nie było. I dlatego...
I nie byłoby też spółki, bo ona by się w końcu rozpadła, nie? Natomiast to jest dobre podprowadzenie do tego, co mi się przypomniało, co chciałam powiedzieć. Czyli taka chyba myśl kończąca, że w każdej sytuacji, która była i w każdej sytuacji, w której jakikolwiek wspólnik może się znaleźć, możesz być niezadowolony, możesz mieć tak zwanego hejta na drugą osobę. Natomiast ja w naszej współpracy do tej pory i mam nadzieję, że nigdy tak nie będzie, natomiast nigdy nie pomyślałam o zmianie pracy, w sensie o zmianie firmy, bo mogę sobie myśleć o zmianach, które chcę wdrożyć, mogę sobie myśleć o tym, że muszę ci dać jakiś feedback, bo coś mnie denerwuje, bo coś nie działa, bo coś tam, natomiast ja w ogóle nie myślę o tym, że stąd wyjdę kiedykolwiek. I może znowu to jest naiwne, natomiast w pewnym sensie chronią nas różne umowy spółek, że nawet jak zechcę, to se mogę i se coś tam dostanę. Jak ty se zechcesz, to też se możesz, wiesz. W sensie, no po to są umowy o tym, nie o tym jest odcinek o umowach, które zabezpieczają. Natomiast we wszystkich tych dramatach, pożarach, fuck upach, rzeczach, które wystawiały mnie na wyjście ze swojej własnej strefy komfortu, nawet w kontekście tego, że mamy 50 osób, jeden fuck up w jednym miesiącu, to jest 50 fuck-upów w miesiącu dla nas wszystkich, nie? Czyli dwa dziennie, 2,5 tak naprawdę. Nigdy nie pomyślałam o, chciałabym pracować gdzieś indziej, albo chciałabym rozwijać inną firmę, albo chciałabym, nie wiem, zmienić branżę. W sensie na tyle dobrze się bawię, to może źle brzmi, jak ktoś tego słucha w kontekście biznesu, ale na tyle dobrze się bawię i dobrze mi się współpracuje, że po prostu nie mam takich myśli. Traktuję tę firmę jak swoją, nawet takiego, można by powiedzieć, że niekoniecznie musiałabym, bo może nie wszyscy słuchający wiedzą, natomiast ja do tej firmy twojej dołączyłam, ty już ją miałeś. Więc to nie jest tak, że razem sobie zbudowaliśmy, wymyśliliśmy coś tam i to jest jednego i drugiego, wiesz, największe oczko w głowie i w ogóle, tylko mogłabym nie traktować tego jak swojej firmy, nie? Mogłabym sobie myśleć, dobra, jak mi się nie spodoba, to się zwolnię, wiesz, standardowo. Natomiast nie myślę tak, nie myślałam tak ani razu przez te 5 lat.
Myślę, to zwłaszcza, że to mnie cieszy, ja również, natomiast myślę, że to właśnie to, co powiedziałaś, tak chciałaś, nie, że chciałaś się z tego wycofać, ale złagodzić, że to nie jest rozrywka, tak, czy tego innego słowa użyłaś, przepraszam. Ale
dobra,
że,
zabawa.
Dobra zabawa. To właśnie chciałbym, żeby więcej ludzi mówiło, że biznes to też dobra zabawa. Bo jak czasami ktoś mnie pyta, jakieś, naprawdę mam jakiś dziwny pomysł na zmianę i wiem, że to potwierdzisz, ludzie się pytają dlaczego, to w końcu mówię for fun, żebyśmy to po prostu zrobili. Po prostu to zróbmy i zobaczymy, co będzie. No bo na koniec dnia, jeżeli ja bym nie czerpał przyjemności z prowadzenia własnego biznesu, to na cholerę mi biznes. Jeżeli mam pracować tylko dla pieniędzy, to mogę to robić na etacie. I ponownie, żebym miał mieć spółkę tylko po to, żeby realizować wyniki finansowe. Nie mieć żadnej przyjemności z osobistych kontaktów intensywnych i tak częstych, jak tego to wymaga, z drugą osobą i patrzenia, jak nas to zmienia jako ludzi, jak nas to rozwija i jak siebie nawzajem właśnie pomagamy wyciągnąć. Bo dla mnie dobry wspólnik to osoba, która stara się grać na tę drugą osobę i chce, żeby ona była lepsza. Czasami poprzez surowość, czasami poprzez uprzejmość. Ale jednak to jest ten aspekt przygody i nie da się go wyeliminować. W sensie bez niego to pozostajemy robotami, niech nas już AI po prostu zabiera od razu.
Tak, tak. I ja zawsze mówię wszystkim swoim menedżerom, że najważniejszy jest fun w pracy. I ja wiem, że dla nich jest to czasami ciężkie, bo są odpowiedzialni, mają rzeczy, które muszą przedstawić właśnie i tak dalej. Natomiast uważam, że Tak jak dla ludzi, tak i dla wspólników biznes to powinien być fun.
Wyszedł nam najbardziej osobisty odcinek w bardzo krótkiej historii podcastu i tak ja i moje, wiesz, czarne scenariusze od razu, że gdybyśmy kiedykolwiek się rozstali na noże, to tu będzie taki odcinek, który będzie można wyciągnąć i wspominać stare, dobre czasy.
No
a kurwa, ja tego wtedy nie widziałem, ten Jabłoński, to jest taki oszust, nie? I no, no. I wiesz, famous last words, ale mam nadzieję, czy wiem, że w tym przypadku tak nie będzie po prostu, mówiąc już wprost, ale śmieszy się taki, wiesz, scenariusze typu tam 5 years later, jak w SpongeBobie.
Tak.
Także z mojej strony to wszystko. Nie wiem, jak z twojej.
Myślę, że chyba wszystko już powiedziałeś.
Tak jest. Bardzo dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do subskrybowania tego podcastu, udostępnienia go dalej. No i wszystkim, którzy mają wspólników, powodzenia, bo to nie jest najłatwiejsza droga, ale najprzyjemniejsza.